Moja ścieżka to list do Efezjan. Niedzielami kroczymy różnymi ścieżkami, jeżeli chodzi o słowa, które płyną tutaj, teksty Pisma, które są podstawą naszych rozważań, poszukiwań, poznawania, uczenia się od Boga. Moja ścieżka to list do Efezjan. Zobaczymy, na ile Bóg pozwoli. W każdym razie dzisiaj krok jeden jeszcze naprzód. Ojcze Niebieski, to jest niepojętą łaską, Twoją dobrocią, miłością, że powołałeś nas, że wezwałeś, że szukasz, pukasz, otwierasz oczy, budzisz do życia, wzbudzasz zmartwych, przyciągasz do Ciebie, pokazujesz, przekonujesz wytrwale, nieugięcie, nieustannie, po to, żebyśmy mogli chwycić się Ciebie, poznać Ciebie jako nasze największe, jedyne, wieczne szczęście. Pomóż teraz słuchać Twojego słowa, Twojego głosu, poddać się Twojemu duchowi tam, gdzie potrzebujemy. Mów do nas, otwieraj oczy serca, umysłu, uwielbi się. Amen. List do Efezjan, wyjątkowym listem, jest napisany do ludzi, którzy są już dziećmi Bożymi, którzy stali się wierzącymi, którzy znaleźli się w wyjątkowej, jedynej, prawdziwej, duchowej więzi z Chrystusem. Tak uzależnieni, że Chrystus jest wszystkim, czego potrzebujemy, potrzebuję. Że Chrystus jest moim Zbawicielem, że to On, tylko On. Jego kocham, Jego całego i całym sercem. Tak powiedzieliśmy sobie, że zauważyliśmy też, że w liście do Efezjan zaczyna się, jest wyraźnie podkreślone, że wszystkie te skarby duchowe są dane w Chrystusie. Kiedy my jesteśmy tak zjednoczeni duchowo, mistycznie z Nim, że jesteśmy jedno, że On ma na nas wpływ przez Ducha Świętego. I wiele rzeczy się dokonuje w życiu tego, kto znajdzie się w Chrystusie, kto zjednoczy się z Chrystusem, kto uwierzy w Chrystusa. Wiele rzeczy, o których nie wiemy na początku i potrzebujemy dowiedzieć się, jaki jest Bóg, co On czyni, jaki jest Jego zamiar, jaki Jego plan, jaka Jego wola, kim jestem dla Niego, co mam robić, czynić, jak żyć w tym świecie, co Bóg czyni w tym świecie. List do Efezjan jest w tym względzie wyjątkowy, ponieważ daje nam taki cały obraz życia chrześcijańskiego, daje nam cały obraz Bożego zamiaru. Maluje przed nami w bardzo taki poukładany sposób, co mamy w Chrystusie, jaka jest Jego łaska, na czym polega Jego działanie łaski wobec nas i jakie z tego wynika życie, postępowanie nasze. Co to znaczy żyć dla Jego chwały. List do Efezjan został napisany po to, żeby pokazać Boży zamiar objawienia Jego łaski przez Kościół. Czym jest więc Kościół? Czym jest nowa ludzkość? Czym jest ciało Chrystusa? To jest właśnie list do Efezjan. List do Efezjan nie zawiera w sobie ta budowa, ten układ, logika, myśl. Przesłanie listu do Efezjan jest dla nas szczególnie też ważne, czy łatwiejsze do czytania pod pewnym względem, ponieważ pierwsza część zawiera, pokazuje nam, pierwsze trzy rozdziały mówią nam o chwale Bożej łaski, która się zamierza objawiać na podstawie dzieła Chrystusa poprzez Kościół, poprzez dzieci Boże, poprzez nową ludzkość, nowy lud Boży. A dopiero rozdziały 4, 5, 6 mówią o postępowaniu, o posłuszeństwie wiary, o życiu aktywnym, zgodnym z tym, do czego Bóg nas powołał. Czytając ten list, widzimy, że oczywiście czasami chcielibyśmy, są takie chwile, kiedy potrzebujemy bezpośrednio usłyszeć, co mam robić w tej sytuacji, w tej relacji, w tym konflikcie, w tym problemie. I wtedy zwracamy się do 4 rozdziału przykładowo i widzimy tam konkretne wskazówki, jak żyć, jak postępować. I tego potrzebujemy. Ale z kolei bardzo ważne, istotne jest, kiedy patrzymy na 4 rozdział, początek, pierwszy werset, który jest przełomem, od którego zaczyna się wezwanie do postępowania, do życia wiary, aktywnego życia wiary w sensie czynnego, postępowaniem wyrażonego, słowami, działaniem. Tak brzmi ten pierwszy werset. Wzywam was więc ja, więzień w Panu, abyście postępowali zgodnie z powołaniem. I tutaj płynie rzeka postępowania, odpowiedzialności naszej, przywileju właściwie, reagowania, odpowiedzi wiary czynem, życiem. Więc niewątpliwie, żeby nie było nieporozumienia, ponieważ położę nacisk na coś innego dzisiaj, że nie chcę przez to powiedzieć, że nic nie robimy w naszym życiu, że nasze życie jest tylko czerpaniem, słuchaniem, braniem, biernym, patrzeniem tylko na Chrystusa. Nie. Ale od tego musi się zacząć, żeby miało swoje owoce godne łaski, chwały i potęgi Boga. Życie chrześcijanina to nie jest, tak jak często tu podkreślamy, nie jest zrób to sam, ale życie Chrystusa w duszy człowieka wyrażające się poprzez nasze postępowanie, myśli, słowa. I żeby było też to jasne i oczywiste. Zacznijmy od pierwszego rozdziału. Przejdźmy więc do tego pięknego fragmentu, który jest uwielbieniem, który jest pokazaniem nam niezwykłego bogactwa duchowego, na które patrzy apostoł Paweł i od którego zaczyna, gdy mówi o naszym życiu, o naszym postępowaniu. Niepojęta łaska, dobroć, chwała Boga. Paweł z woli Bożej, apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych w Efezie, we Wrocławiu też. Wyraz Efes w oryginale, manuskryptach, oryginałach, odpisach nie istnieje. To jest jedna z możliwości, ale był to list, który miał być odczytywany w całej Azji Mniejszej, we wszystkich wspólnotach. A więc możemy się tu podpisać. Paweł z woli Bożej, posłaniec Chrystusa Jezusa do świętych tutaj we Wrocławiu. I do wierzących w Chrystusie Jezusie. W naszym tekście tłumaczeniu jest oddany wierzących w Chrystusa Jezusa, ale w rzeczywistości jest, możecie sprawdzić, w Chrystusie Jezusie. W tłumaczeniu Nowego Przymierza myślę, że tak jest. Jest to bardzo ważne, ponieważ od razu jest podkreślone, że chrześcijanin to jest człowiek, który znalazł się w Chrystusie, w wyjątkowej więzi, w relacji. Został zanurzony, powiązany z Nim. To już nie ja, to nie on, to nie człowiek tylko, ale człowiek w Chrystusie. Więc to jest zupełnie inne wyobrażenie o życiu chrześcijańskim. To nie jest wysiłek, staranie się, męka, odpowiedzialność. Tylko to jest wysiłek, oczywiście też, ale wynikający, opierający się na łasce, wsparciu życia Chrystusa w nas. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. I teraz. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił, uszczęśliwił, obdarował w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego w miłości. W miłości przeznaczył nas dla siebie, do adopcji przez Jezusa Chrystusa, według upodobania rozkoszy Jego woli. Ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. W nim mamy odkupienie, wyzwolenie, przez krew Jego odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski Jego, której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności, oznajmiwszy nam według upodobania swego, jakim go uprzednio obdarzył tym właśnie upodobaniem, oznajmił nam tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi, w Nim, w którym też przypadło nam w udziale stać się Jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku, według postanowienia tego, który sprawuje wszystko, według zamysłu woli swojej. Abyśmy się przyczyniali do uwielbienia, chwały Jego, my, którzy jako pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie. W Nim i wy, czyli my tutaj też, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia, dobrą nowinę zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmą dziedzictwa naszego tam w niebie, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. Te słowa są warte codziennego rozmyślania, czytania, pamiętania, proszenia o światło, to, żeby Bóg objawiał, pokazywał i pomagał odczuć, doznać tej właśnie łaski w naszym sercu. Jeszcze jedna, właściwie najważniejsza tutaj moja uwaga, nasza uwaga dzisiaj będzie zwrócona na słowa w 6 wersecie, 12 i 14. Były wyznaczone żółtym kolorem te słowa. Gdy patrzymy na ten fragment, który objawia nam niesamowite bogactwo łaski wobec nas, to widzimy też coś, co jest najwyżej postawione, albo co jest na końcu tego Bożego dzieła, co jest celem ostatecznym, do czego prowadzi całe Boże działanie, odkupienie, historia, wybranie narodu izraelskiego, stworzenie człowieka, powołanie Kościoła, historia misji. I wreszcie, kiedy wszystko to się zakończy, nastąpi coś, co jest określone jednym tutaj słowem. I właściwie cechuje to Boga w każdym, jest to dążenie Boga, jest to ostateczny cel Boga w każdym Jego działaniu. 6 werset mówi, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej. Dlaczego wybrał, dlaczego przeznaczył, dlaczego posłał Syna, aby uwielbić chwałę Jego łaski. Dalej w 12 wersecie, dlaczego, po co my jesteśmy też jako Jego dzieci, jako Jego lud, jako nowa ludzkość, abyśmy przyczyniali się do uwielbienia chwały Jego. I 14 werset, nastąpi odkupienie kiedyś. Kiedyś nadzieja nasza, naszą nadzieją jest chwała Boga. Oglądanie, doświadczanie w pełni, bez ograniczeń, wiecznie, w coraz bardziej rosnącym stopniu ku radości. To jest właśnie szczęście, które jest przed nami. I wszystko to właśnie po to, żeby uwielbić chwałę Boga, chwałę Jego. A więc to, co dla Boga jest ostatecznym celem, powinno być dla mnie ostatecznym celem. Dlaczego mamy, dlaczego Paweł na przykład pisze w liście do Koryntian, wszystko cokolwiek czynicie, czy jecie, czy pijecie, wszystko czyńcie na chwałę Boga. Każda moja czynność ma odzwierciedlać, być pokazaniem wartości Boga. A więc czym jest chwała Boga, którą Bóg wywyższa, pokazuje, uwielbia, stawia ostatecznie na najwyższym poziomie, na szczycie? Często kojarzy nam się chwała Boga z czymś niekoniecznie pełnym radości, szczęśliwości, łaskawości, dobroci. Niektórym nam kojarzy się to bardzo negatywnie, z różnych przyczyn. Ale w Biblii chwała Boga w Nowym Testamencie najwyraźniej pokazana w Jezusie Chrystusie, czytamy, a Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego. Chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. I potem dalej, a z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli tę łaskę za łaską. A więc Jezus objawił, wyraził chwałę, wspaniałość Boga. Czym jest chwała Boga? Chwała Boga to świętość ukazana naszym oczom na ziemi. Kiedy Izajasz spotkał się z Bogiem, Izajasza 6 rozdział, czytamy o jego reakcji, o śpiewie wyrażonym przez zastępy niebieskie i anioły śpiewają, wszystkie zastępy śpiewają, święty, święty, święty jest Pan Bóg zastępów. Potem dalej, pełna jest ziemia chwały Jego. Oznacza to i rozumiemy, że to, co jest w Bogu, to kim On jest sam w sobie, w swojej naturze, święty, wyjątkowy, jedyny, ponad wszystkim, transcendentny, niepojęty, nieograniczony, wieczny. Kiedyś był tylko Bóg. Jestem, który jestem. Kiedyś nie było niczego oprócz Boga. Bóg wieczny był. Zawsze. Niczego nie było, tylko On. Trojedyny, Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty, pełen szczęśliwości, pełen pełnych doskonałości, pełen miłości, pełen doskonałości. Jezus Chrystus, kiedy modli się, mówi: Ojcze, uwielbij mnie tą chwałą, jaką miałem u Ciebie, gdy byłem u Ciebie. Albo Jezus mówi: objawiłem im chwałę Twoją. I wiele innych tekstów, które w Biblii mówią o chwale Boga, możemy powiedzieć, trudno powiedzieć, użyć słowa zdefiniować, nie da się w ten sposób to ująć, ale chwała Boża w Biblii oznacza wypromieniowanie Jego piękna, słodyczy świętości, Jego dobroci, doskonałości, wszystkich atrybutów, które w Nim są połączone w jedności, w zgodzie, w żadnej sprzeczności, w harmonii. Czytamy, że Bóg jest miłością. Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty jest miłością. To oznacza, że miłość jest atmosferą, jest życiem, krwią, sercem Boga Trójjedynego. Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty wiecznie istniejąc. Czas, ziemia, stworzenie to chwilowe w porównaniu do wieczności, doskonałości Boga. Bóg jest miłością, to znaczy, że Bóg Ojciec miłuje Syna, miłował zawsze doskonale. Syn miłuje Ojca, Duch Święty jest przepływem miłości w nich wszystkich, obu w całości, jest osobą. Bóg jest pełen szczęśliwości, gdybyśmy wątpili. Pierwszy list do Tymoteusza, pierwszy rozdział, 10 werset mówi: nauka zgodna z Ewangelią błogosławionego Boga. Bóg jest błogosławiony, szczęśliwy. Bóg nie ma braków. To nie jest tak, że Bogu zabrakło przyjaciół, więc pomyślał sobie: dobrze, zróbmy coś takiego, co nas uzupełni, bo mamy pewne braki. Wręcz odwrotnie. Bóg, będąc pełen w swoich doskonałościach, atrybutach, chwale, potędze, pięknie, czystości, świętości, wieczności, niezależności, suwerenności, źródle życia, postanowił, zaplanował, że wyrazi, wyleje swoją pełnię na stworzenie i na człowieka. Chwała Boża to jest właśnie to, co się ukazuje naszym oczom, gdy Bóg wylewa promienie swojej doskonałości wielorakiej, nieskończonej, niepojętej, którą dopiero będziemy smakować w wieczności. Taka jest obietnica. To jest przed nami. To, co tutaj, to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Z rzeczywistością jesteśmy, no, mamy prawdziwe ciało, nie wątpliwości. I doświadczenia nasze są prawdziwe, ale to, co będzie, to dopiero będzie pełnia, rzeczywistość doskonała. Taka jest nasza nadzieja chwały Bożej. Więc chodzi o spojrzenie i zrozumienie, widzenie, że kiedy Bóg mówi, że błogosławił nas i wszystkie te błogosławieństwa, skarby duchowe, wartości duchowe wypływają z Jego doskonałości. Są wyrazem. On chce uwielbić. On chce uwielbić swoją chwałę. Bóg czyni to dla uwielbienia. Słowo uwielbienie może źle nam się kojarzyć, ale w Biblii uwielbienie to znaczy uznać, rozpoznać, obudzić się i zobaczyć, jaki Bóg jest. Do tej pory nie widziałem. Mojżesz wołał: Panie, ukaż, objaw mi Twoją chwałę. Tęsknię za Twoją chwałą. Chcę zobaczyć, jaki jesteś. Dawid mówi: Twoja łaska jest ponad życie cenniejsza. Paweł mówi: poznanie Chrystusa wystarczające, największe, najważniejsze. Wszystko inne mogę stracić. Mogę umrzeć i stracić wszystkie dobra tutaj. Ale to jest zysk. Więc w jaki sposób widzi Paweł, widzi Pismo chwałę, wielkość, piękno, dobro, łaskę Boga, w tym oczywiście centralnie Chrystusa. Krzyż jest na szczycie, jest objawieniem, ukazaniem się szczytowym Bożej chwały. Krzyż jest szczytem objawienia się chwały, ponieważ w Chrystusie Bóg pokonał wszystkie przeszkody, żebyśmy my, przemienieni, mogli być uzdolnieni do więzi, relacji, poznawania, doświadczania chwały Boga. Jezus Chrystus, Syn Boży, święty, czysty, mieszkający w chwale, nie mający żadnych braków, żadnego smutku, żadnego bólu, żadnego odrzucenia, żadnej pychy, robactwa stworzenia przeciwko Stwórcy. Ten, który jest, wyobraźmy sobie przez chwilę chociaż, ten, który przyszedł w ciele, tak się ograniczył, a jednocześnie w swojej świadomości jest Synem Bożym doskonałym, chodził na ziemi i kiedy doświadcza odrzucenia, lekceważenia, pogardy. W ogrodzie Getsemane Piotr chciał go ratować. A Jezus mówi, nie. Nie potrzeba. Mógłbym zesłać legion aniołów, 10 legionów i w jednej chwili wszyscy przeciwnicy straceni, moja pozycja, uznanie, chwała, byłyby widoczne, moja moc. Ale nie o to chodzi. Jest coś, co muszę wykonać. Musi się wypełnić Pismo. On doskonały, święty, nieskończony, znający serca wszystkich ludzi, którzy wokół Niego byli, On zasługujący na najwyższą cześć, uznanie. Kiedy dzisiaj choć troszeczkę lepiej rozumiemy, o co chodzi, że brakuje nam chwały Bożej, że właśnie Chrystus jest rozwiązaniem, że potrzebujemy Go, że to grzech, że to największe zło odrzucić Boga pełnego chwały. To jest nasze największe nieszczęście. Jezus Chrystus zniósł wszystko aż na krzyż po to, żebyśmy mogli być przywróceni, odrodzeni do doświadczania tego, co jest najwyższym szczęściem i radością i celem i Boga i naszą potrzebą jednocześnie. Chwała Boża to jedno ubogie słowo, które w Biblii w wielu sytuacjach się objawia, ilustruje w Jezusie Chrystusie maksymalnie. Nie w pełni, bo dopiero w niebie, ale maksymalnie w najistotniejszych tego cechach, które powinniśmy zobaczyć, to chwała Boga jest pięknem źródłem szczęścia, kiedy jesteśmy jej poddani. A więc uwielbienie, o które walczy Bóg, bo trudno, to byłoby niezgodne ze sprawiedliwością, z prawdą, gdyby Bóg, który jest godzien chwały, który jest pełen chwały, który jest źródłem, istotą, szczęścia, prawdy, życia, gdyby nie walczył o to, żebyśmy zobaczyli Go jako takiego właśnie. Bóg w łasce zniża się. Mógłby nas zostawić, idźcie sobie, jak nie chcecie uznać mojej chwały, mojej wielkości, idźcie sobie, żyjcie zgodnie z tym, straceni na wieki, zniszczeni, śmierć, rozpacz, ciemność, degradacja. Nie. Boża łaska, chwała Bożej łaski ujawniła się w tym, że wcale nie musiał, a dokonał tego. Więc Bóg, kiedy mówi tutaj, że moim ostatecznym celem jest nie tylko to, żeby was pojednać, dać nowe serce, dać Ducha Świętego, stworzyć nową ludzkość, kształtować, uświęcać, usprawiedliwić, uświęcić, uświęcać i kiedyś uwielbić, obdarzyć możliwością, istotą, naturą, charakterem podobnym do Jezusa Chrystusa w całym naszym jestestwie, ale nie tylko to. Bóg chce, abyśmy my zawsze, wiecznie cieszyli się Jego chwałą, Jego dobrocią, Jego pięknem w coraz bardziej rosnącym stopniu. To jest właśnie uwielbienie. Bóg uwielbia siebie poprzez to, a więc list do Efezjan też za chwilę zobaczymy, pokazuje. Ewangelia Jana jest doskonałym tego przykładem. Historie, które pokazują jakieś atrybuty, cechy wspaniałości, potęgi Boga w historii objawienia w Biblii opisanej. Ale w Jezusie Chrystusie Ewangelia Jana pokazuje nam, że z jednej strony Bóg przysłonił siebie, stał się człowiekiem, a z drugiej strony czytamy, słowo ciałem się stało, zamieszkało wśród nas, ujrzeliśmy chwałę Jego. Pełne łaski i prawdy, słowo odwieczne, Syn Boży. Ujrzeliśmy. Nie wszyscy ujrzeli. W procesie pokazywania chwały, wspaniałości, dobroci, wszystkie dzieła, które Jezus czynił ze swojej mocy, wskrzeszenie, zamiana wody w wino, uzdrowienie sługi setnika, nakarmienie 5 tysięcy, 10 tysięcy czy 15 tysięcy dwoma chlebami, 5 rybkami czy 5 chlebami, 2 rybkami. Potem uciszenie wody jednym spojrzeniem, przerzucenie uczniów na drugi brzeg w jednym momencie, wskrzeszenie Łazarza wreszcie, uzdrowienie ślepego od urodzenia, chromego i wiele innych, które nie są spisane w tej księdze. A te, które są spisane, pokazują nam przebłysk, esencję chwały Boga, dobroci, piękna. Ale te są tylko fizycznymi dziełami dotyczącymi, cudami dotyczącymi fizycznej sfery w większości. Ale one są obrazem, ilustracją tego, co Jezus czyni duchowo. Zawsze, kiedy Jezus dokonał jakiegoś cudu, znaku, to potem toczyła się dyskusja, czyli Jezus coś dokonał, a potem dyskusja, rozmowa, wyświetlenie tego, jakie to ma głębsze znaczenie. Ja zamieniam nie tylko wodę w wino, ale ja jestem źródłem radości, spełnienia, wesela. Ja czynię nowym wszystko. To, co było tylko wodą, staje się winem. Ja daję zdrowie nie tylko fizyczne, przede wszystkim duchowe, życie tętniące. Ja nie tylko rozmnażam chleb, ten tutaj, ja nie tylko daję zdrowie. Ja jestem chlebem, mówi Jezus. A więc Jezus Chrystus, Bóg w całym swoim działaniu uwielbia swoją chwałę przez to, że ukazuje się naszym oczom, naszemu umysłowi oczywiście. To jest bardzo logiczne, to jest piękne, to jest prawda, to jest rzeczywistość, którą da się ująć w słowa, wyrażenia. Bóg uwielbia siebie przez to, że pokazuje siebie naszemu umysłowi i sercom. Ukazuje siebie. Ale to ukazanie jeszcze nie tak uwielbia go, jak kiedy my jesteśmy pod wpływem pochwyceni. Kiedy my rozkoszujemy się, chwytamy to piękne, chwytamy Chrystusa. I kiedy radością naszą jest. Wielu widziało Jezusa cuda, podziwiało. Niektórzy nawet słyszeli pewnie tę opinię, to jest Syn Boży. O, to jest prorok. Różne były reakcje, ale niewielu, tylko kilkunastu, a potem ta liczba rośnie oczywiście, zobaczyło w nim Syna Bożego. Chwałę Bożą. Tego, o którego chodzi w tym wszystkim. Który właśnie jest chlebem, wodą, światłem. To Jego potrzebuje. Panie, Ty jesteś Synem Boga Żywego. Do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa żywota. A w innym miejscu Piotr mówi o Chrystusie, patrząc na Chrystusa, nagle pod wpływem czegoś mówi, odpowiada na pytanie Jezusa, za kogo mnie ludzie uważają, za kogo Ty, Piotrze, mnie uważasz? Kim jestem w Twoich oczach? Prorok, cudotwórca, dobry nauczyciel. Jesteś Synem Bożym, Zbawicielem. Wtedy Jezus powiedział bardzo pouczające dla nas słowa, że to wejrzenie, to ujrzenie i pochwycenie stało się dzięki Ojcu, który otworzył, objawił. To nie krew i ciało Ci objawił, to mój Ojciec pokazał Ci. Bardzo ważna lekcja dla nas. A więc Bóg uwielbia siebie przez to, że ukazuje się naszemu zrozumieniu i komunikuje naszemu sercu, naszej duszy, naszemu duchowi swoją wielkość, wspaniałość i chwałę. Bóg chce być właśnie tak uwielbiony w naszym życiu też codziennym. List do Efezjan jest tego ilustracją, instrukcją, słowem, niesamowicie praktycznym. Pierwsze trzy rozdziały, taki ogólny obraz, ale esencja o to, o co mi chodzi, postaram się podkreślić, o co wydaje mi się, rozumiem, że list do Efezjan pokazuje między innymi. Pierwsze trzy rozdziały listu do Efezjan pokazują nam w stwierdzeniach, słowach, które docierają do umysłu, które są piękne, wielkie, wprawdę, wartość, łaska, bogactwo duchowe, zbawienie, pojednanie, adopcja, jestem w rodzinie Bożej, miłość Ojca i tak dalej. Nadzieja, chwała, wyzwolenie, odkupienie, przebaczenie. Te słowa docierają do mojego umysłu. Jeżeli jestem dzieckiem Bożym, odrodzonym, czasami docierają, czasami nie. Czasami jestem jak kamień. Wtedy potrzebuję i mogę i wolno mi, Panie, ożyw, zmiękcz, otwórz oczy. List do Efezjan, inaczej mówiąc, pokazuje nam, że te pierwsze trzy rozdziały pokazują duchową glebę, z której czwarty, piąty, szósty rozdział wyrasta, na której wyrasta dopiero drzewo życia, postępowania. Przykładowo, apostoł Paweł pisze w czwartym rozdziale: przebaczajcie jedni drugim, bądźcie serdeczni, uprzejmi, przebaczajcie. Nie postawił kropki, tylko powiedział, jak Chrystus przebaczył wam, tak i wy. Więc w tym ułamku sekundy Paweł wraca do tego, co podkreślone jest w pierwszych trzech rozdziałach, że życiem, które prowadzi do postępowania aktywnego, oddanego, miłującego, ofiarnego, łaskawego, że takie życie jest możliwe tylko dzięki temu i tylko w oparciu o łaskę, która dotrze, ogarnie, pochwyci, chwyci mnie, wciągnie w relację z Chrystusem wiary całym sercem i wtedy On może działać swoją łaską. I jeszcze jedna ważna rzecz. W tych trzech rozdziałach widzimy też nie tylko opis, wyrażenie tego błogosławieństwa, Bożego zamiaru, Bożego powołania, ale widzimy też instrukcję, jak może to stać się moim przeżyciem, doświadczeniem. Że nie chodzi tylko o intelektualną zgodę i postanowienie, tak, to wszystko jest logiczne, na pewno musi być Stwórca, w takim razie Jezus Chrystus, skoro to pokazał, wobec tego uważam, wnioskuję i Panie Jezu, głosuję za Tobą. Nie o to chodzi. Doświadczenie, które zbawia, jednocześnie doświadczenie, które jest gruntem, które jest siłą napędową takiego właśnie życia, o jakim mówi od czwartego rozdziału w górę, jest życie, w którym słucham Chrystusa, to jest pierwszy fragment pierwszego rozdziału. Drugi fragment pierwszego rozdziału mówi nam o pierwszej modlitwie. Ta pierwsza modlitwa mówi o tym, módl się o to, Ojcze, proszę Cię o to, by Duch Święty otworzył oczy serca na Twoją chwałę, by widzieć. To jest pierwsza modlitwa. Więc muszę zobaczyć. Ile razy było tak, że czytałem Pismo, ale nic nie widziałem. Słowa dudniły, ale serce jak kamień, ślepe, przysłonięte, emocje nieruszone, radości nie ma. Wciąż jestem smutny, przygnębiony, zniewolony, czy... Ale są momenty, są chwile, kiedy w odpowiedzi na modlitwę Duch Święty otwiera oczy. Wielu z nas mówiliśmy, dzieliło się z tym świadectwem, że Bóg do tej pory był dla mnie kimś wielkim, świętym, potężnym. Ale miałem przeżycie, w którym poznałem Go jako Ojca. Nagle dotarło do mojego serca, do mojej duszy. Emocje, umysł, pragnienie, wszystko zostało zatopione w miłości. Zobaczyłem i odczułem, On jest moim Ojcem. A więc Bóg uwielbia siebie przez to, kiedy ukazuje się naszym oczom serca. To pierwsza modlitwa. Druga modlitwa w trzecim rozdziale wyrażona jest mniej więcej w ten sposób, że dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie bierze swoje źródło, aby sprawił przez Ducha, abyście byli wzmocnieni według bogactwa łaski Jego, według potęgi mocy Jego, abyście byli wzmocnieni we wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus zadomowił się w sercu przez wiarę waszym i żebyście poznali miłość Chrystusową. To też jest bardzo instruujące, dlaczego Paweł, Duch Święty przez niego pokazuje nam, musisz modlić się, prosić, by Duch Święty otworzył, zanurzył, wzmocnił twojego wewnętrznego człowieka, żebyś ufając Chrystusowi doświadczył jednocześnie Jego miłości, odczuł. Chrześcijaństwo nie jest tylko intelektualną wyprawą, podróżą, ale jest właśnie doświadczeniem duchowym i emocjonalnym. Muszę sobie zadawać pytania. Dla mnie, pamiętam, to było jak odkrycie jakiś czas temu, ponieważ byłem wychowany w dosyć takim intelektualnym podejściu. Wciąż bardzo lubię intelektualną logikę, prawdę, piękno, ale to nie jest wszystko, to nie jest koniec wędrówki, poznawania. Emocje, serce, radość, miłość. A więc Bóg uwielbiać chce siebie, swoją chwałę, łaski w twoim i moim życiu przez to, że po pierwsze, On musi odrodzić mnie. Musi i może, tylko On. Nie musi, to Jego łaska, ale musi, bo ja potrzebuję, inaczej nie stanę się człowiekiem, który będzie zdolny czerpać z Boga, żyć w takiej więzi. List Efezjan pokazuje nam dalej, że muszę modlić się i prosić. Muszę wziąć Biblię do ręki, to Słowo, miejsce spotkania z Bogiem, objawienia, wyrażenia Jego myśli i prosić, by On otwierał moje oczy serca, bym widział z sercem, nie tylko intelektem, znając na pamięć credo, ale sercem. I tak druga rzecz, Bóg jest uwielbiony wtedy, kiedy ja zobaczę sercem w odpowiedzi na modlitwę, gdy biorę słowo, spotykam się z Chrystusem, przychodzę do Niego, mówię, objaw mi siebie, pomóż mi zobaczyć. Druga modlitwa, pomóż mi doznać. Daruj mi łaskę, bym doznał Twojej miłości, bym przeżył sercem. To jest właśnie odkupienie, zbawienie całego człowieka. Oczywiście nie codziennie tak się dzieje, wiemy o tym. Nie zawsze jest to pełne fajerwerku, błyskawicy, burzy, wstrząsu. Ale jednak jest coś, musi coś być w moim spotkaniu z Chrystusem, czerpaniu z Niego, że jest to serce, duch, doświadczenie i radość. I wtedy mogę wejść w życie. Wtedy dopiero jestem w stanie miłować moją żonę, moich bliźnich, wypełnić, pokonać strach, niechęć, egoizm i tak dalej, wszystkie inne demony. Gdy On otworzy moje oczy, napełni serce, kiedy Jego miłość jest siłą, mocą i wtedy w posłuszeństwie wiary idę, poddaję się Mu, ufając i oczekując, że On pomoże wykonać to, co uwielbi Go, pokaże Jego obecność, Jego łaskę. To nie ja. I apostoł zakończę tymi słowami z listu do Koryntian. Apostoł Paweł mówi w liście do Koryntian w pierwszym rozdziale 15, pierwszy do Koryntian, 15 rozdział, 10 werset mówi, ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska Jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem. Wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Więc Bóg jest uwielbiony w nas najbardziej wtedy, kiedy On jest całkowitą, pełną satysfakcją, radością, życiem, szczęściem, wartością, skarbem naszym. Przychodź do Niego, szukaj, proś, słuchaj, poznawaj, ciesz się w Nim. Ojcze Niebieski, brak nam Twojej chwały. To jest nasz największy brak. Zamieniliśmy Twoją chwałę, wspaniałość na rzeczy w Twoje wieczne źródło, Ciebie jako wieczne źródło zamieniliśmy na dziurawe studnie, które nie sycą, których nie ma wody prawdziwej, czystej. Nasza dusza jest spragniona Ciebie, Twojej chwały, oglądania i doświadczania. Pomóż, pociągnij, uzdolnij, uwielbij siebie, chwałę Twojej łaski w życiu każdego z nas, moim, naszym. Przez to, że będziesz się objawiał, ukazywał, będziesz napełniał miłością i będziesz wypromieniowywał Twoją obecnością, łaską. Amen.